Dzień dobry. Dzisiaj szalenie ważna rozmowa o lęku przed odrzuceniem. Pozwólcie, że zanim przedstawię mojego gościa, przeczytam fragment tego, o czym chcemy rozmawiać. Jestem w potrzasku własnych myśli, których nie potrafię zatrzymać. Mam ciągłe wątpliwości, czy jestem wystarczająco dobrym człowiekiem, przyjacielem, kolegą, dzieckiem. Każdy dzień jest wewnętrzną walką z oczekiwaniem przegranej. Czuję się, jakby pochłaniała mnie ciemność. Żyję wciąż z wszechogarniającym lękiem o to, czy nadaje się do życia w społeczeństwie. Tak szczerze mówiąc, to w jakiejkolwiek grupie społecznej. Jestem przekonany, że wszyscy postrzegają mnie bardzo krytycznie i muszę liczyć się z tym, że w każdej chwili mogę być odtrącony. To fragment materiału, w którym piszemy o lęku przed odrzuceniem z moim gościem, Robertem Bieleckim, który jest specjalistą, ekspertem od neurodydaktyki. Dzień dobry, Robercie.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Tak. Chcemy porozmawiać o lęku przed odrzuceniem od nieco innej strony, czyli od strony tego, co dzieje się w mózgu i co dzieje się w związku z tym w systemie nerwowym i czy my możemy mieć wpływ na to, żeby to zmienić, czyli czy my możemy mieć wpływ na to, żeby czuć, mieć mniej lęku właśnie przed krytyką, przed odrzuceniem, zatrzymać te galopujące myśli.
To warto sobie spojrzeć i uświadomić na mózg w trochę szerszej perspektywie. Bo
Tak.
to, co my, to co jak dzisiaj współcześnie powiedzmy, chcielibyśmy spojrzeć na mózg i pewnych rzeczy od niego wymagać, to nam nie daje zrozumienia. Musimy pamiętać o tym, że mózg to jest struktura bardzo stara, można powiedzieć. Struktura, która się formowała przez miliony lat. I to, czym my się dzisiaj posługujemy, tym mózgiem, nazwijmy to współczesnym mózgiem, to ma swoją historię, daleko, odległą, odległą historię. No ale ta historia cała kształtowała te nasz mózg, nasze struktury mózgu, którymi my dzisiaj się posługujemy. Lęk, o którym mówimy, na przykład lęk czy strach, takie jakby podobne dwa zagadnienia, to są takie mechanizmy, które są nam tak naprawdę potrzebne.
Tak.
To są mechanizmy wytworzone przez miliony lat w drodze ewolucji, wytworzone po to, żebyśmy mogli przeżyć. To, że my dzisiaj żyjemy, nasze pokolenia żyje, to jest zasługa tego, że mamy w mózgu taki mechanizm, który nazywamy lękiem, który pozwala nam jakby reagować na różne szeroko rozumiane niebezpieczeństwa. Nasz mózg jest niezwykle złożonym, niezwykle, można powiedzieć, wspaniałym, zadziwiającym, zaskakującym narządem, ale równocześnie to co daje nam jakby tą możliwość przetrwania, strach jest czymś, można powiedzieć, dobrym. Natomiast lęk jest już takim zjawiskiem, które jakby jest w pewien sposób oderwane od rzeczywistości, która nas otacza. No i przez to może nam sprawiać mnóstwo problemów w codziennym życiu.
Pozwól, że powiem o tych problemach, bo my rozmawiamy teraz o lęku od strony neurobiologii. Przy okazji książki Nastolatek potrzebuje wsparcia, zrozum swoje dziecko i bądź po jego stronie. I wszystkie cytaty, których będę dzisiaj używała, są właśnie z tej książki. Otóż jeden z moich ulubionych cytatów, który ty napisałeś, to jest: samo wyobrażenie o byciu odrzuconym wyzwala w większości osób lęk wręcz egzystencjalny. I to jest właśnie dokładnie to, co ty powiedziałeś, że ponieważ człowiek jest istotą społeczną i bez drugiej osoby, bez grupy społecznej nie jest w stanie przeżyć, to sama ta myśl, czyli to, co my teraz mamy, nasze wyobrażenia na temat tego, że moglibyśmy być odrzuceni, wyzwala w nas właśnie ten lęk, o którym ty mówisz, który mamy zapisany w ciele z racji tego, że mózg jest właśnie starą strukturą, że jak mnie odrzucą, to ja nie przeżyję, bo faktycznie kiedyś bycie poza grupą społeczną, która dawała bezpieczeństwo, która dawała pożywienie, która dawała też ciepło, bo w samej grupie pozwalało mieć podstawowe potrzeby fizjologiczne zaspokojone, wytwarza w nas lęk egzystencjalny pod tytułem nie przeżyję. Tak? I teraz.
To już paraliżuje.
Tak.
Można powiedzieć, w dużym zakresie może paraliżować wszystkie nasze działania, myśli, ukierunkowywać te myśli w zasadzie w takim silnym stopniu i w takim kierunku poprowadzić nasze myśli, które nie muszą mieć zbyt wiele wspólnego z tą rzeczywistością, która nas otacza. W zasadzie kreujemy. Jeżeli chodzi o lęk, to my tak naprawdę kreujemy to wyobrażenie tego, co się może stać, nadinterpretując przeróżne sytuacje, zdarzenia, okoliczności, łącząc różne fakty i w związku z tym powstaje w nas wtedy właśnie ten nieracjonalny, można powiedzieć, lęk przed tym, co może się wydarzyć. To wcale, nawet to prawdopodobieństwo, że to się wydarzy, będzie niewielkie, maleńkie, albo w ogóle nie będzie tego prawdopodobieństwa. Zupełnie nie istnieje. Ale w naszej głowie to będzie istniało. A jeżeli istnieje w naszej głowie, to się również przełoży na całe nasze ciało, na całe nasze życie, na to, jak funkcjonujemy.
Jaki to jest proces, który dzieje się w korze mózgu, który właśnie uruchamia nam lęk, gdybyś mógł to opowiedzieć? Bo kora to jest nowa struktura, taka nowa, na pewno nowsza niż cała ta historia związana z mózgiem. I można by było powiedzieć, że ja lubię takie zdanie, że gdyby nam odciąć głowy albo wyjąć korę nową, to my nie czulibyśmy lęku, ponieważ to właśnie na poziomie kory. No, może tak, może nie. Ty mówisz, że nie. Okej, okay, chętnie to usłyszę. Natomiast bardziej mi chodzi o to, żebyś powiedział, co to jest za proces w korze nowej, że ten lęk się nakręca, bo to przecież jest związane i z językiem, i z myśleniem, i z różnymi tymi połączeniami, które tam mamy.
Tak, ale żeby doszło do, żeby powstał lęk, to tutaj nie tylko kora mózgowa. To są różne inne struktury, które biorą udział w tym procesie. I tutaj taką strukturą bardzo, bardzo znaczącą jest ciało migdałowate.
Maluszek, taki maluszek, tak. W naszym mózgu. Ja nie mogę, że on nami steruje, tak. Po prostu. No.
Tak, mhm. Tak. I tutaj dostarcza nam współdziała w tworzeniu tych emocji, i tych negatywnych, i tych pozytywnych, zaczynając od lęku, strachu, poprzez miłość, różnego dobre uczucia, ale ta struktura jest no, niezbędna, żeby nastąpiła ta reakcja lękowa. Chociaż może być uruchamiana ta reakcja lękowa jakby z dwóch źródeł. Okay. Właśnie może być, czasami ta reakcja lękowa jest uruchamiana jakby takim pierwotnym, głównym źródłem jest ciało migdałowate. Okay. To jest sytuacja, jak ja w książce odwołuję się do takiej sytuacji, na przykład, że idzie sobie ktoś ulicą, myśli sobie o czymś tam, w swoich myślach gdzieś tam zatopiony i nagle gdzieś tam wyczuwa, słyszy z tyłu za sobą szybkie kroki zbliżające tak. się do niego i czuje gdzieś tam rękę na ten. W tym momencie, w zasadzie w sekundę uruchamia właśnie ciało migdałowate, uruchamia taką pamięć emocjonalną z różnymi sytuacjami i następuje całe poruszenie jakby niezależne od nas w dużym stopniu tego, jak my zareagujemy, ten lęk, co się może wydarzyć.
Czyli pojawia się bodziec zewnętrzny, bo to jest bardzo ważne. Pokażmy dwa procesy. Czyli jest faktycznie bodziec zewnętrzny. Ktoś mi w ciemnym parku kładzie rękę na ramieniu i to uruchamia moje ciało. I ten lęk, albo inaczej, siła lęku jest zależna od pamięci ciała, czyli jest zależna od tego, jakie ja mam wcześniejsze doświadczenia związane z kładzeniem mi ręki na ramieniu, jakie mam informacje w głowie na temat tego, co się dzieje w ciemnym parku, czyli reakcja jest zależna od tego, co mam już w głowie, ale ważne jest to, że jest faktycznie zewnętrzny bodziec. I można by było powiedzieć, że reakcja jest uzasadniona.
To jest ten pierwotny, ten strach, który jest w nas wyzwalany po to, żebyśmy po prostu, żebyśmy nie zginęli, żebyśmy mogli zareagować natychmiast w zasadzie na daną sytuację. I to jest jak najbardziej uzasadnione. Oczywiście po chwili to się tam okazuje, że aha, ta ręka na moim ramieniu to był na przykład znajomy, który tam mnie gonił i dogonił mnie i położył mi rękę. Aha, i wszystko nagle zostaje stonowane i wraca do normy.
Albo ktoś, kto biegł za mną, bo ja właśnie zgubiłam klucze i chciał mi pomóc. Czyli okazuje się, że to wcale nie było nic negatywnego. Napięcie schodzi.
Albo portfel. Portfel i chcę oddać portfel i biegnie za mną.
I teraz to, co ciekawe jest, że kiedy mamy doświadczenie, że po sytuacji lękowej okazuje się, że mamy pozytywny bodziec, czyli nic się nie stało, to znowu mamy taką sytuację, że pamięć ciała pozwala nam potem reagować mniejszym napięciem na podobny bodziec, bo my potrzebujemy też pozytywnych doświadczeń, żeby czuć mniej lęku.
Tak, bo ta regulacja następuje płynnie cały czas i to w zależności od tego, od naszych doświadczeń życiowych, czy one będą przeważać, będą te negatywne bardziej, czy te pozytywne, to tu następuje ciągła regulacja w naszym mózgu, w naszym ciele, w naszym układzie. Ale my jeszcze możemy powiedzieć o tym jakby takim drugim rodzaju tego wywoływanego lęku, właśnie, który bardziej jakby inicjuje się, pochodzi z kory mózgowej, a dokładniej powiedzmy z płatów czołowych, płatów przedczołowych, które regulują, że tak powiedzmy mówimy o naszej człowieczeństwie, inteligencji, o tym mówi się, że kora przedczołowa tworzy nas jako ludzi. I to jest bardzo skomplikowany twór, faktycznie wiele połączeń, które ma, wiele połączeń z innymi strukturami mózgu. Informacje spływające do kory przedczołowej spływają z różnych obszarów mózgu, ale może być tak, że powiedzmy ten nasz lęk zostanie wywołany bezpośrednio przez to, co się dzieje w korze mózgowej, czyli na przykład w reakcji na nasze wyobrażenia.
Czyli wtedy bez udziału bodźca zewnętrznego. To jest bardzo ważne, czyli, bo ja chcę to zatrzymać. Czyli
ja jeszcze dodam, jeżeli chodzi o to wyzwalanie z kory mózgowej reakcji lękowych, to ono też może na dwa sposoby przebiegać. Bardziej z udziałem bodźców zewnętrznych, zmysłowych.
Tak.
Możemy to rozdzielić. I bardziej właśnie bez tych bodźców zmysłowych na zasadzie mojego wewnętrznego tworzenia myśli, wyobrażeń, tak, tworzących się.
Tak. I to jest szalenie ważny, myślę, moment dla naszych słuchaczy, ponieważ to jest to, że ja doświadczam, spotykam wiele osób, które nawet mi mówią, wiem, że moje myśli są irracjonalne, ale nie umiem ich zatrzymać. Czyli zaczyna się galopada, zaczyna się no właśnie tworzenie kolejnej, kolejnej i kolejnej myśli, tworzy się sieć połączeń, i cały człowiek wchodzi w lęk, odrywając się od sytuacji, która realnie nie daje żadnych powodów do lęku. Dlaczego tak się dzieje?
Tak, to jest irracjonalne wtedy, mhm. ale jeżeli my mamy pewne schematy myślowe, a przecież na to, jak my reagujemy, decyduje wszystko, co się dzieje w naszym życiu, od dzieciństwa, od wczesnego dzieciństwa. Jeżeli ktoś wychowywał się w sytuacji sprzyjającej wywoływaniu strachu, wywoływaniu lęku, niepewności jakiejś takiej życiowej, braku wsparcia, to wszystko powoduje uruchomienie poprzez korę oczywiście mózgową, poprzez zmysły, poprzez które docierają te sygnały, ale również powoduje uruchomienie ciała migdałowatego, bo bez tego nie może być tej pełnej reakcji. Jeżeli ciało migdałowate uwarunkuje się na takie reakcje w naszym życiu występujące, no to później te schematy, ta łatwość jakby wydzielania nadreakcje, że tak powiem, to wszystko będzie miało wpływ na to, jak w dalszych latach naszego życia będziemy interpretować to, no bo to też jest później interpretacja różnych sytuacji, percepcja, która przecież percepcja jest pewnym odbiorem bodźców poprzez zmysły, ale dalej interpretacją Ale jaką interpretacją? Interpretacją opartą na czym? Na tym, co już mamy poukładane i włożone do naszych mózgów. Na tym możemy interpretować.
Czyli interpretacją opartą, na dwóch rzeczach się zatrzymam, bo powiedziałeś dwie szalenie ważne rzeczy. Pierwsza, interpretacją opartą na negatywnych doświadczeniach, które były faktem. Czyli może być tak, że my w dzieciństwie słyszeliśmy, nie ma się czego bać, nie bądź mazgajem, albo słyszeliśmy te straszenia wszystkie pod tytułem nigdy w życiu do niczego nie dojdziesz. Takie zdanie, które ja najczęściej słyszę od pacjentów lękowych, to jest, bo pan cię zabierze, albo jak będziesz niegrzeczna, to cię oddam dziadkom, albo okropne, naprawdę okropne zdanie, jak będziesz niegrzeczny, to cię oddam do domu dziecka. Czyli, że te zdania, które wiązały się z tym, że nasze zachowanie, które nie spełnia oczekiwań, oznacza oddanie, oznacza odrzucenie, one faktycznie w naszej korze są, ale jest jeszcze druga szalenie ważna rzecz, którą powiedziałeś spontanicznie, a nawiążę do książki, nie dostawaliśmy wsparcia w lęku. Czyli można by było to tak połączyć, to co mamy zapisane w korze, to mamy zapisane, że jesteśmy poddawani zastraszaniu, co budzi lęk przed tym, że to się wydarzy, a kiedy czuliśmy lęk, to ten lęk był bagatelizowany, że nam mówiono, nie ma się czego bać. I to jest to, co my robimy też teraz właśnie dzieciakom pod tytułem nie rób scen, nie dramatyzuj. To nie jest powód do bania się i lęk jest w ogóle kojarzony ze słabością.
Tak, tak, tak. I dodajmy do tego jeszcze, że to wszystko się dzieje na młodym, wciąż kształtującym się mózgu.
Tak.
Jeżeli chodzi o dzieci, czyli na osobach, które nie są w stanie w sposób, nazwijmy to jakiś taki
racjonalny, tak.
Podejść do sytuacji, w której są. One to przyjmują jako sytuację jedyną z możliwych i nie potrafią tego w inny sposób sobie zinterpretować. Czyli to w nich zostaje tak, jak jest, na poziomie tego przeżycia negatywnego. Mhm. Zostaje to. A to jest mózg, który ciągle się kształtuje. Ciągle tak. Się kształtuje. Fizycznie jest kształtowany, no więc jeżeli on zostaje kształtowany w takich warunkach, nazwijmy to w jakiś sposób patologiczny,
tak,
tak to te reakcje, one w tym mózgu zostają głęboko zapisane.
Tak.
Co nie oznacza, że nie można ich zmieniać.
To zaraz do tego przejdziemy, co z tym zrobić. Natomiast jeszcze pozwól, że się na sekundę zatrzymam, bo kolejny mój ulubiony cytat z tego, co napisałeś, to zauważmy, że jest to interpretacja nie mająca oparcia w faktach i to ona jest źródłem lęku, czyli ja chcę podkreślić, w dorosłym życiu my mamy lęk przed odrzuceniem, dlatego że interpretujemy zachowania jakichś ludzi w teraźniejszości jako zagrażające, bo uwaga, faktem jest, że kiedyś to zagrożenie było. Ja chcę, żeby to wybrzmiało, bo wiele osób, które ma lęk, ma taką obawę, że jest walnięte, albo że jestem wariatem, albo że coś ze mną nie tak, bo wszyscy inni mówią, że nie ma się czego bać. To ja chcę powiedzieć, że paradoksalnie, choć lęk jest nieuzasadniony, to ja chcę wszystkim Państwu powiedzieć, że macie się czego bać w takim sensie, że to się kiedyś wydarzyło. Czyli, że ja lubię to sformułowanie, którego używasz, że pamięć ciała mi przypomina, że to było. Natomiast teraz to już nie ma uzasadnienia, bo ja już nie jestem bezbronnym dzieckiem, które można było oddać do domu dziecka albo zamknąć w pokoju, albo zrobić różne prawdopodobnie okropne rzeczy, które nam robiono, tylko jestem dorosłym, który może połączyć fakty i zobaczyć, że faktycznie nic się nie wydarza i że ja mogę zacząć poznawczo nad tym panować. W związku z tym porozmawiajmy o tym, co to znaczy od strony mózgu. No właśnie, nie wiem, czy pozbywać się lęku, nie wiem, jak ty to widzisz, pozbywać, czy radzić sobie z lękiem, czy obniżać sobie lęk, jakie by to było najlepsze sformułowanie w ogóle?
Ale w ogóle jeszcze może zacznę od tego, dlaczego tak trudno jest to zrobić.
O,
to
właśnie.
Jest wcale prosta sprawa, żeby po iluś tam latach, nie wiem, nastu czy więcej
Tak.
zależy, żeby po prostu w ciągu, nie wiem, jednego dnia czy tygodnia nagle przestawić się zupełnie w mózgu, na jakby reagować zupełnie odmiennie do tego, co było.
To pozwól, że dopowiem, czyli, bo to jest właśnie ważne dla naszych słuchaczy, żebyśmy się nie trzaskali, że zajmuje mi to dużo czasu. Że praca z lękiem to jest bardzo długi proces. On naprawdę wymaga czasu, bo wymaga zmiany struktur w mózgu. Po prostu i bądźmy dla siebie cierpliwi, dobrzy i wyrozumiali. Dzięki, że o tym mówisz.
Przecież przez te wszystkie lata następowało zapisywanie tam na poziomie mikro, w połączeniach synaptycznych, w reakcjach, w tych obwodach. Tam latami następowało zapisywanie tych schematów jakby reakcji. Dlatego znowu musi minąć jakiś czas i trzeba podejść do tego z wyrozumiałością i ze spokojem, żeby można było jakby przemodelować te struktury. Musimy pamiętać o tym, że mózg jest przez całe nasze życie jakby takim jednym wielkim placem budowy.
Tak.
Ja mówię na tym poziomie mikro. To
Tak.
jest jeden wielki plac budowy i my jesteśmy w dużym zakresie budowniczymi tego naszego placu.
Fajne, lubię to.
Tak, i teraz od nas w bardzo dużym zakresie będzie zależało to, czy najgorszym czymś jest zrezygnować tylko z tego powodu, że to może trwać. No bo to
Tak.
musi trwać. To musi trwać.
Ale
Dlaczego jeszcze
warto.
jest tak. Bo, oczywiście. Dlaczego jeszcze tak trudno jest nam to zrobić? Ponieważ nasz mózg. Ja też używam w tej książce kilka razy takiego sformułowania: ja to mózg, mózg to ja.
A, to lubię to, no.
Ja to
Tak.
mój mózg, mózg to mówi, to ja. To trudno sobie może tak od razu wyobrazić, na czym to polega, ale my jesteśmy mózgiem, a mózg jest nami. Bo cała nasza rzeczywistość, w której jakby żyjemy, postrzegamy to, kim czym jesteśmy, pochodzi z naszego skomplikowany, niesamowity, cudowny, wspaniały, ale równocześnie można powiedzieć, że jest trochę taki.
Ułamne, nazwijmy to po
Tak,
imieniu.
o, nie chciałem
Ułamny
tak.
mózg. Mi wolno, ja nie jestem neurodydaktykiem. Mogę powiedzieć, niby mądrutki, a jednak głupiutki. No, ja to
Ale
tak zawsze mówię.
to właśnie o to chodzi. I dla naszego mózgu, czyli dla nas, różne sytuacje, czy one będą na dotknięcie, czy nie będą na dotknięcie, to dla mózgu w wielu z takich sytuacjach to jest jedno.
Tak.
Mózg nie umie sobie do końca i od razu tak zinterpretować, że ta sytuacja nie ma jej, że jej nie dotyka. On
Tak.
wytwarza nasze stany. Mózg wytwarza nas. Ja to mózg, mózg to ja. Dlatego to jest
Tak.
takie trudne też z drugiej strony, żeby to przeskoczyć, ale nie niemożliwe.
A
Czyli
nie zgodziłem,
musimy.
proszę, przepraszam. A nie zgodziłeś się, jak powiedziałam, że jakby nam obciąć głowy, to byśmy się nie bali. Nie chciałeś się na to zgodzić. A teraz jakby to jest ta teza. A, przepraszam.
Jak odetniemy nam głowy, to już nic nie będzie.
Wiem, ale wiesz, no właśnie to ja to miałam na myśli, mówiąc, że no naprawdę my jesteśmy zakładnikami naszego mózgu i to jest z jednej strony smutne, a z drugiej strony wspaniałe, no bo wystarczy, że zaczniemy to obrabiać poznawczo, czyli wybierzemy się gdzieś na pracę z lękiem albo na pracę z własnymi przekonaniami, czyli wiemy już, że to trudny proces, wiemy, że no, mózg jest wymagający. Natomiast powiedzmy na koniec, przynajmniej trochę, choć oczywiście odsyłam do książki, tu jest mnóstwo przykładów, jak pracować ze sobą, jak pracować z dzieckiem, no właśnie jak na nowo budować swoje struktury mózgu. Tutaj Robert, naprawdę jeszcze raz mam ogromną wdzięczność za napisanie o nieprawdopodobnie trudnych rzeczach, przepięknym, prostym językiem. No to jak my mamy wychodzić z tego lęku, używając mózgu?
Powiedziałbym tak, że jedną z głównych dróg, ona jest zawarta w naszym podtytule: zrozumienie.
Tak.
My musimy zrozumieć jakby tą nieracjonalność tej sytuacji, oczywiście to nie jest całe rozwiązanie na to, bo, żeby wyjść, że po prostu jak ja zrozumiem, to nagle prysną wszystkie lęki. Nie. Ale to jest bardzo jakby ważny pierwszy krok i ważny do kolejnych kroków. To zrozumienie tej irracjonalności tego. Natomiast później to jest kwestia właśnie takiej pracy wspólnej, na przykład z osobą, która mnie poprowadzi, która będzie mi wskazywała te nieracjonalności i nauczy mnie ta osoba wyłapywać z codziennego życia właśnie te pozytywne. Po pierwsze, będę miał kogoś, kto będzie dla mnie wsparciem,
To jest
i po
bardzo
drugie,
ważne.
tak, i po drugie, ktoś, kto w sposób profesjonalny nauczy mnie wyłapywać pozytywne rzeczy, bo to nie jest tak, taka osoba może widzieć tylko negatywne rzeczy. Może się zamykać. Właśnie o to chodzi, że jak mózg wejdzie w pewien schemat, to będzie widział pewne rzeczy, te lękowe w swoim schemacie z klapkami na oczach.
Bo jest
My musimy te
kupiutki.
klapki, tak, właśnie musimy rozszerzać, te klapki rozszerzać, pokazywać, żeby ten mózg mógł łapać się również na te pozytywne rzeczy. Jak on zacznie wyłapywać te pozytywne rzeczy, to tutaj nastąpi nam to przemeblowywanie w czasie. I to jest, jakby tak najbardziej ogólnie mówiąc, no to jest sposób na to, żeby zacząć wychodzić z tych lęków.
Ja jeszcze dodam dwa moje sposoby. Pierwszy, zatrzymam się na tym wsparciu. Błagam, zacznijmy mówić o lęku, że kiedy mówimy o lęku, to on przestaje nas trzymać w garści, bo wtedy ktoś z boku może nam przerwać tę galopadę myśli, właśnie to jest ważne, i powiedzieć, że świat już wygląda inaczej, że to jest nieprawda, że jak zrobisz coś negatywnego, to cię odrzucimy. Ja bardzo często na warsztatach, zwłaszcza na warsztatach, jak pracuję z małżeństwami, kiedy ktoś mówi, i boję się, co o mnie pomyślicie, kiedy zrobię to i to. I ja mówię, chcesz sprawdzić? Pierwsza reakcja jest taka, nie wiem. Ja mówię, okej, ale twoje nie wiem oznacza to samo, że zostajesz z tym samym. Czy chcesz sprawdzić, co ludzie naprawdę myślą na twój temat? I to jest taka bardzo ważna rzecz, że kiedy ja mówię o tym, że się boję, co o mnie myślicie, to żeby sobie dać szansę usłyszeć, że jest inaczej. I trzecia rzecz, to jest zmiana przekonań na swój temat, czyli szukanie dobra, sprawdzanie, jak to faktycznie wygląda, ale też, że ja nie jestem osobą, którą należałoby odrzucić, że ja nie jestem głupia, że ja nie jestem łajzą życiową, że ja nie jestem leniem, który nie zasługuje na uwagę, tylko że ja mogę, pracując z odkrywaniem swoich zasobów i swojego potencjału, no właśnie to jest szalenie ważne, dziękuję, że ty to mówisz, przebudowywać mózg, bo jeżeli my mamy nowe struktury i nowe połączenia, to w sytuacji, kiedy następnym razem wejdę w nową sytuację, która normalnie budziła lęk, to mój mózg już ma do czego sięgnąć, a wcześniej nie miał do czego sięgnąć. On po prostu musiał korzystać z tego, co miał.
Dokładnie tak, dokładnie tak. Na tym to polega, tak. Ale to jest powolny, dosyć żmudny. Czasami dla niektórych zależy, o jakich lękach mówimy faktycznie i na jakim poziomie to jest. Natomiast tak czy siak, zawsze, zawsze tutaj potrzeba czasu, ponieważ struktury mózg najlepiej i to, co potrafi najlepiej mózg? Uczyć się. Uczyć
A,
się.
ładne.
Przecież wszystko jest, wszystkie nasze zachowania są wyuczone w pewien sposób, prawda? No więc jeżeli ja wyuczyłem taki, a nie inny sposób zachowania, to ja teraz jakby muszę nadbudować trochę nad tymi strukturami, które były, ja muszę je przebudować, nadbudować, żeby mieć jakby tą opcję drugą, że ja będę, aha, mógł powiedzieć, no spoko, ja już teraz widzę jakby inną możliwość, nie? Tak, i nad tym będę pracował.
Robercie, to potrzebuję, żebyś ty jako specjalista to powiedział, bo kiedy ja to mówię jako psycholog i psychoterapeutka, to ludzie mi nie wierzą. Czy w każdym wieku można przebudować mózg? Czy jak się ma 48 lat, to nie jest za późno?
Ale 48 lat to jest bardzo jeszcze młody wiek.
To jest młody mózg, prawda?
To jest tak, Tym bardziej, że to wszystko się przesuwa.
Tak.
Gdybyśmy porównali pokolenia tam przed 30, 40, 50 lat, to ta jakby te socjologowie przesuwają te granice, kiedy jest ta młodość, średni wiek, później i tak dalej.
Tak.
Tak, ale wracając do pytania, jak najbardziej. Oczywiście, bo tutaj moglibyśmy zrobić sobie osobne spotkanie i moglibyśmy mówić o czymś istotnym tutaj dla tego pytania, czyli o neuroplastyczności. I teraz oczywiste to jest, że neuroplastyczność jest najbardziej jakby taka funkcjonalna w młodym wieku, tak, u dzieci, tak, u nastolatków jeszcze, ale ona z czasem jakby spowalnia te możliwości neuroplastyczności, ale nie zanikają. To nie jest tak, że tak jak dawniej sądzono, że do okresu dojrzewania to tak, a po okresie dojrzewania to już tylko umiera ten mózg, umiera każdego dnia i już się. Nie. Właśnie dzięki neuroplastyczności możemy zmieniać swoje zachowania, swoje reakcje do końca życia, do ostatnich dni.
Do czego wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy. Moja ogromna prośba do Was jest taka, ponieważ z Robertem rozmawiamy pierwszy raz. Jak widzicie, jest to fascynująca przygoda po fascynującym organie pod tytułem mózg. Napiszcie proszę w komentarzach, co było dla Was ważne, co było ciekawe, ale też o czym chcielibyście usłyszeć, jeśli chodzi o mózg, bo my mamy przygotowane dla Was różne tematy, ale może jest coś, co jest dla Was ważne w kontekście życia. Dziękuję serdecznie, Robercie, i odsyłam oczywiście do książki i do Twoich artykułów, które czyta się z przyjemnością, bo są fascynujące.
Bardzo dziękuję. Ja również za tą świetną rozmowę i pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia, mam nadzieję, do usłyszenia.
Dzięki wielkie.